Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No dobrego dnia, czarnego takiego dnia.
Dobry wieczór. Goszczę dziś szczecińskich muzyków. Jest z nami Urszula Stawicka, prezeska Fundacji Akademii Muzyki Dawnej. Urodzona we Lwowie, bo te nasze próby językowe były związane właśnie z tym miejscem na ziemi, jakże pięknym, do którego podróżowaliście całkiem niedawno. Klawesynistka, organistka, pedagożka. Czy wolisz jednak tą formę męską? Bo może powinnam wcześniej zapytać.
Generalnie wolę męską, ale jest mi obojętne. Na wszystko się zgadzam.
Jeśli tak, to pozostańmy.
Jak we Lwowie, to na wszystko.
I Paweł Osuchowski, dyrektor artystyczny tej fundacji, popularyzator muzyki, dyrygent. A jeśli już mowa o popularyzacji muzyki, to przypomnę, godzina 8 w niedzielę, Klub Muzycznych Odkrywców, a o godzinie 23, czyli jeszcze przed nami za kilka godzin Muzyczny Dialog. To audycje, które prowadzisz na antenie Radia Szczecin.
Z wielką radością i z dumą i satysfakcją.
Będziemy mówić o Lwowie, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej. Co to jest za festiwal? Bo to nie jest rzecz nowa, to jest takie wydarzenie, taka impreza, która ma już swoją tradycję.
Tegoroczna edycja to była 21. edycja i jak wspominali nasi przyjaciele na Ukrainie, we Lwowie, jedna z edycji nie odbyła się. Natomiast wszystkie pozostałe, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji była Ukraina, wszystkie w czasie wojny wydarzenia tej imprezy odbyły się zgodnie z planem. Jest to festiwal, który do życia powołał muzykolog ukraiński Roman Stelmaszczuk, zafascynowany muzyką dawną. Myślę najpierw ukraińską i tymi tradycjami muzyki cerkiewnej, ale później jego zainteresowania poszły również w poszukiwania i odnajdywanie uroku muzyki dawnej właściwie całej Europy. Roman był wielkim erudytą, wielkim naukowcem i miał też znakomite kontakty, właściwie można powiedzieć, w całej Europie, w tym świecie muzyki dawnej. W związku z tym on już od pierwszego festiwalu zapraszał największe nazwiska europejskie. Mieliśmy tą okazję, że byliśmy na jednym z pierwszych festiwali. Poznaliśmy się też zupełnie przez przypadek we Lwowie przy okazji innego wydarzenia, koncertu Pawła z chórem i poznaliśmy się dzięki takiej też osobie, którą warto wspomnieć, pani Zofia Iwanowa, właściwie Zosia Iwanowa dla mnie, koleżanka mojej siostry, która przez wiele, wiele lat, ona była teoretykiem muzyki i muzykologiem, prowadziła czy zapowiadała koncerty w Filharmonii. I ona, wiedząc o tym, że my jesteśmy we Lwowie, mówi: słuchajcie, tutaj jest taki facet, on jest taki zakręcony na tą muzykę dawną, to jest jeszcze taka nowość, my niewiele wiemy o tym, a może byście się tak poznali.
Cudowne. Taka nowość, muzyka dawna.
Tak, tak. Nowość, muzyka dawna. No przecież jak widać, to cały czas jest jeszcze nowość.
Nie ma nic nowszego pod słońcem, jak muzyka przedawniona. No, tak zawsze było. W Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim kiedyś tylko zakład, potem katedra, teraz Instytut Muzykologii i tam był taki portier, który nas wpuszczał tylko: a, to państwo od tej przedawnionej. No, prosimy, prosimy. I no, Lwów to jest takie miejsce przedawnione, ale odkryte przez, no naprawdę dzisiaj można powiedzieć, przez wspaniałych ukraińskich kulturoznawców, muzykologów, którzy warstwa po warstwie sięgają w głąb historii tego cudownego miejsca.
Ja bym chciała jeszcze tylko dodać, że pierwszy koncert, który mieliśmy już po poznaniu Romana Stelmaszczuka, to było dość nieoczekiwane, dlatego że relacje polsko-ukraińskie wtedy nie były aż tak przyjazne i dobre, jak teraz są one, prawda? I też odbiór Polaków przyjeżdżających na Ukrainę był troszeczkę inny, to możemy o tym śmiało powiedzieć. I on wpadł na pomysł absolutnie, powiedziałabym, rewolucyjny. Zespół ukraiński wokalny, a kapela Leopolis, znakomity zespół, polski dyrygent i Marcin Leopolita, kompozytor polski działający we Lwowie. Roman zawsze jakby szedł trochę pod prąd pewnych wydarzeń, a może je i wyprzedzał.
Wyprzedzał, bo środowisko nie wiedziało, jak się zachować. Polacy generalnie zbojkotowali ten koncert, polscy lwowiacy, no bo przecież był organizowany w koncertnym zalie, czyli w kościele Marii Magdaleny, o który przecież toczył się spór, czy ma być dalej salą organową Filharmonii, czy może jednak na powrót kościołem. Więc tu mieli byliśmy naprawdę...
Z jednej strony Polacy zbojkotowali, a z drugiej strony, jak sądzę, Ukraińcy...
Też z rezerwą, do tego
z rezerwą, bo przecież śpiewaliśmy muzykę polską. Jednak naród ukraiński jest tak rozśpiewany, że na każdy koncert wokalny, gdy śpiewają, to się publiczność znajdzie. Więc na początku śpiewaliśmy rzeczywiście głównie dla publiczności filharmonicznej ukraińskiej. Ale krok po kroku też Polacy się, powiedzmy, przekonali do tego, że nasz udział w budowie takich wydarzeń jak Festiwal Muzyki Dawnej, bo potem pojawiły się kolejne nazwiska polskich kompozytorów, ba, Roman Stelmaszczuk odnajdywał partytury zaginione, które z Ossolineum do Wrocławia nie dotarły, tylko zostały we Lwowie. I to jest skarb, który odkrył ukraiński muzykolog, a my mogliśmy dzięki temu przywołać dzieła między innymi Józefa Elsnera.
Skoro w kontekście tej postaci, organizatora, też pomysłodawcy tego festiwalu, używacie czasu przeszłego, to to jest czas przeszły dokonany. To już jest przeszłość, tak?
Tak, tak. Roman niestety przedwcześnie zmarł. Jeszcze przed wojną. Myślę, że był człowiekiem, który żył niesamowicie intensywnie i żył ideami. Nigdy nie dbał o siebie, nigdy nie dbał o swoje zdrowie. No i niestety jego serce tego nie wytrzymało. Była to wielka rozpacz dla całego środowiska, rodzącego się środowiska muzyki dawnej na Ukrainie, bo miał doskonałe kontakty z naukowcami w Kijowie, z tymi, którzy też na innych terenach Ukrainy, w innych województwach działają i promują muzykę dawną. I ponieważ zgromadził też tak liczne grono przyjaciół w całym europejskim świecie muzyki dawnej, no to dla wszystkich było to ogromne poruszenie i nawet taka chwila niepewności, no to co będzie dalej z tym festiwalem. Ja jeszcze nie dodałam jednego elementu bardzo ważnego, mianowicie Roman organizował ten festiwal przez kilkanaście lat jako osoba prywatna. On nie miał żadnej organizacji.
Nie miał żadnego wsparcia, instytucji?
Nie. To znaczy to było takie chwilowe, na przykład o, to może ten koncert zorganizujemy pod auspicjami filharmonii, a może ten za dwa dni, to może w tam jakimś towarzystwie artystów, ale generalnie to on sam, i wiemy o tym doskonale, wydawał swoje prywatne pieniądze niejednokrotnie po to, żeby zaprosić artystów, by opłacić ich podróże z Szwajcarii, z Hiszpanii, z Włoch, z Polski, żeby zapłacić za hotele, i myślę, że też to dostarczało mu mnóstwo stresów, przyjemności również, ale też stresu takiego organizacyjnego, czy wszystko się zepnie, czy wszystko się dopnie. Roman nigdy nie szedł na jakieś kompromisy, że na przykład, o, trochę mniej pieniędzy, to może mniejszy program, nie, róbmy tak, jak zaplanowaliśmy. Wszystko ma być tak, jak było ustalone. Przy tym był to człowiek niezwykle skromny. On był zwykłym naukowcem, który jeszcze, jak pamiętam, jak przyjeżdżaliśmy na festiwale, mówił tak, wieczorem z wami nie mogę zostać, bo wiecie, muszę poprawiać prace magisterskie moje studentów, a właściwie to prawie, że za nich pisać. I nigdy nie miał żadnych funkcji, nie wiem, kierowniczych, dyrektorskich. Po prostu był naukowcem cichym, działającym, ale też człowiekiem przepełnionym ideami i taką miłością do muzyki dawnej.
Dodajmy, że zmarł przed 9 laty. Teraz, będąc we Lwowie, dowiedzieliśmy się, że przyszłoroczna edycja festiwalu będzie już jego imienia. To będzie festiwal imienia Romana Stelmaszczuka i odbywać będzie się w okolicach daty jego śmierci. On zmarł 19 listopada, więc to będzie właśnie blisko tej jesiennej, smutnej daty. Ale można powiedzieć, że on ten kamień węgielny wmurował własnym życiem. I 10 lat teraz jest, jak działa na Akademii Muzycznej, gdzie pracował, orkiestra barokowa, studencka, którą też właściwie on rzucił takie hasło. Anna Iwanuszenko, znakomita pianistka i klawesynistka, podchwyciła ten temat i zebrała. Ona opowiadała nam, że tak chodziła od pokoju do pokoju, od sali do sali, a może ty byś nie chciał zagrać? A wszyscy, nie, żadne barokowe.
Barok to nie.
Nie, to jak barok to nie, bo my to tam, wiesz, romantyzm. No, ale się okazało, że znalazła jednego, drugiego, trzeciego, a teraz w sytuacji wojny, gdy rzuciliśmy hasło, że przyjedziemy i uczestniczyć chcemy w spotkaniu ze studentami, to tych studentów się tam nazbierało tyle, że można byłoby dwie orkiestry zebrać z tego. Także trzeba było zmieniać skład do każdego utworu, tak aby w każdym mogli uczestniczyć wszyscy chętni. I to jest ta praca, którą zapoczątkował Roman, a którą kontynuują jego przyjaciele.
A ten festiwal, jak on właściwie jest zorganizowany? Wokół jakiej myśli? Mówię już o tej nowej erze, że tak powiem, festiwalu. Czy to są tylko koncerty, czy również warsztaty? Jak to wygląda?
Właściwie to od czasów przełomu i początku wojny festiwal został przejęty przez Filharmonię Lwowską. Nie, zaraz, nawet wcześniej. To znaczy, że rok po śmierci Romana. Filharmonia we Lwowie, z którą Roman współpracował na znak szacunku, oddania jakiegoś hołdu dla pracy i zaangażowania Romana Selmaszczuka, przejęła festiwal jako jeden z wielu, bo Filharmonia we Lwowie to jest po prostu jeden wielki festiwal, jak ja się śmieje.
Kończą się jeden i zaczynają kolejny.
W następnym tygodniu się zaczyna drugi i jest to niesamowita aktywność rzeczywiście tej instytucji. Stwierdzili, że dobrze, weźmiemy pod opiekę też Festiwal Muzyki Dawnej. Wprawdzie zespołu nie mają takiego zespołu stale działającego, ale jest grono miłośników i wykonawców muzyki dawnej i w tej chwili Filharmonia jest głównym organizatorem.
Natomiast jednym z tych głównych wykonawców, który od początku też Roman prowadził, to jest ten zespół cudownych czarodziei głosów, czyli zespół wokalny A Cappella Leopolis, który prowadziła i prowadzi do dzisiaj jako dyrygent Ludmiła Kapustina, wdowa po Romanie. I jeszcze bym dodał, bo to rzeczywiście jest wulkan energii, środowisko muzyczne we Lwowie, Filharmonii. Miał Roman swój mały pokoik, ale to był pokoik Związku Kompozytorów Ukraińskich. On także był kompozytorem. Więc to się wszystko przenikało, a trzeba jeszcze zobaczyć, by ten gabinecik, w którym chyba nie wymieniano nawet, bym powiedział, foteli od czasów austriackich. Więc to wszystko było jeszcze takie lamusik, którym się pamięta wizytę Ignacego Jana Paderewskiego, a ba, wcześniej chyba nawet i Johannesa Brahmsa. Także tam ta historia jest w każdym miejscu Filharmonii, odczuwają się na estradzie koncertowej. To i zobowiązuje, i też tak podnosi temperaturę, to czują też ci młodzi ludzie, którzy chcą wystąpić na tej słynnej estradzie Filharmonii Lwowskiej.
Ale jeśli już mówimy o takim klimacie, który wytwarza się właśnie z latami, z tym pokrywaniem warstwami dzieł kolejnych pokoleń, to jeśli już o tym mówimy, to podczas tegorocznego festiwalu mieszkaliście w hotelu Żorż. To jest legendarny hotel lwowski, naprawdę owiany legendami dobrymi i złymi. Tak. No ale w jakim apartamencie?
Apartamencie numer jeden.
Apartamencie numer jeden. Tak, na pierwszym
piętrze. Tam jest tylko kilkanaście apartamentów. Pokoi jest, byłem chyba setka, ale apartamentów jest kilka. Niektóre są tematycznie dedykowane słynnym mieszkańcom. I ten apartament numer jeden jest dedykowany komu, Ula, powiedz?
No oczywiście Janowi Kiepurze.
Który właściwie karierę rozpoczynał najpierw lokalnie, tak? Czyli między innymi jeżdżąc z Warszawy do Lwowa. Ale już wtedy miał kontakty z całą Europą, już śpiewał w La Scali, już jeździł do Nowego Jorku.
Jest tam jakiś balkonik, z którego śpiewał.
Oczywiście
Przede wszystkim jest wizytówka.
Jest wspaniała wizytówka, są zdjęcia historyczne i jego za młodu, potem z żoną, z Martą Egert. No po prostu artefakty
nawet
wspaniałe.
Jest instrument. To nie jest historyczny instrument, ale...
Ale w którym hotelu jest pianino w pokoju? Także tutaj jest to...
W hotelu Żorż,
dokładnie tak. Ale obok zaraz jest apartament...
Honoré de Balzaca.
Balzaca.
Nie weszliśmy tam, więc nie wiemy, co tam ukryte
Nie wiemy, co tam jest ukryte, pewnie biblioteka.
W ogóle można
zwiedzać pani
sobie.
W wieku Balzakowskim.
Ewentualnie.
Generalnie to też jest obiekt do zwiedzania. Ja sobie nawet jeden poranek taki właśnie po śniadaniu obfitym i wspaniałym, bardzo takim eleganckim, bo też trzeba zwrócić na to uwagę, że przenosimy się we Lwowie w czasie nie tylko do zabytków, ale też i zachowanie ludzi, obsługa jest
zupełnie kultura.
Stołu, podania jest zupełnie inna. To jest coś, o czym zupełnie zapomnieliśmy i to są młodzi ludzie, którzy obsługują sposób taki, jakbym była co najmniej, nie wiem, na dworze arystokratycznym.
Do śniadanka przygrywa oczywiście pianista, nie ma nagrań, tylko jest pianista, który gra nastrojową muzykę. Natomiast po żorżu można chodzić, bo on jest amfiladowo, więc można obchodzić korytarzem naokoło każde piętro.
A pięter jest, są trzy, jeszcze nawet można zejść do schronów.
Natomiast właśnie wizyta rozpoczyna się oczywiście od tego najważniejszego, czyli poczucia bezpieczeństwa, czyli w recepcji informacja jest pierwsza, gdzie znajduje się wejście do schronu. W razie alarmów bombowych. Te szczęście, prawie tydzień byliśmy, nie było ani jednego alarmu bombowego. Tak. No ale obserwowaliśmy cały czas wiadomości, że przecież te rakiety i drony cały czas lądują niestety w tych miastach frontowych, można powiedzieć, tak? Także to jest pełnoskalowa wojna i trudno o niej zapomnieć.
Myślę, że do tego jeszcze wrócimy, jeśli czasu nam wystarczy. Natomiast chciałabym zapytać o sam koncert, wasz koncert. Widziałam między innymi gratulacje. I to robi wrażenie. Takich gratulacji to ja chyba nigdy nie widziałam. I nie słyszałam, co najważniejsze.
Ale to jest te wyśpiewane właśnie przez dyrektora. Że,
tak jest.
Proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, że wychodzi menadżer, jeden z menadżerów Filharmonii, przychodzi do garderoby wykonawców, gdzie młodzi studenci pełni emocje,
które jeszcze nie opadły.
Nie opadły. On wchodzi i śpiewa. I śpiewa całą właściwie litanię gratulacji, co więcej jeszcze kończy się wspólnym refrenem. On dośpiewał 4 minuty, ktoś powie krótko, długo, ale potem jak to młodzież przeżyła takie gratulacje, to oni potem przez godzinę śpiewali. Mm-hmm. Także to jest tam temperatura i kultura, bym powiedział, przeżywania i niewstydzenia się tego. My troszeczkę z rezerwą podchodzimy do sztuki, a tutaj ta sztuka wyzwala te pokłady emocji w człowieku, których oni się nie wstydzą. Nie ma różnicy ani języka, ani wieku. My przeżywamy wspólnie tą euforię, jaką dają kontakt z arcydziełami, tu w tym wypadku muzycznymi, ale tak także i tym, co nas no, fantastycznie łączy w tym porozumieniu ponad jakimikolwiek podziałami. Także i koncert był niezwykły, przyjęcie było przewspaniałe. Proszę pamiętać, że to też można cały czas odsłuchiwać, gdyż wszystkie koncerty Filharmonii Lwowskiej, a odbywają się prawie codziennie, są transmitowane na cały świat drogą internetową. Gdyż takie hasło im przyświeca, że ukraińskie muzy nie milczą. Co więcej, niestety to też jest obarczone tym, iż, bo mówiliśmy, chyba za dużo tych koncertów gracie. Oni mówią, nie, każdy z tych koncertów może być naszym ostatnim koncertem. Także oni naprawdę chcą swoją misję dopełnić do końca. Dziś oczywiście to ma wiele znaczeń, ale proszę sobie pomyśleć, szanowni państwo, że każdy z tych koncertów może być twoim, moim ostatnim koncertem.
To jest właśnie takie trudne do dotknięcia, a na pewno nie podlegające żadnej ocenie. Lwów zwiedza, Lwów chodzi na koncerty, Lwów chodzi do teatru. Oni korzystają z tej całej bardzo bogatej oferty artystycznej i jak w pewnym momencie zadałam w sposób, no przyznam szczerze, taki może niezbyt nawet elegancki pytanie o to, czy to się godzi, może nie tymi słowami, ale w gruncie rzeczy to miałam na myśli, to usłyszałam, ale przecież ci nasi chłopcy i dziewczyny to walczą właśnie o to. Żeby było normalnie, żeby w naszym kraju było normalnie. A normalnie to między innymi.
Tak.
No, w taki sposób.
Ja tu wtrącę, no my z tego powodu bardzo chcieliśmy do Lwowa pojechać, choć wiele ludzi w Polsce nas może i odradzało się, pytało, czy na pewno, czy tam jest bezpiecznie, czy tam w ogóle można jechać, przecież tam jest wojna, tam się nie jeździ. Otóż właśnie nasza wizyta tam ma ich utwierdzić w tym, iż kontakty międzynarodowe, nasza przyjaźń i to, że stoimy po ich stronie, to jest to, że nie ma tego lęku. My nie możemy dać się zastraszyć jakiemuś tyranowi, który wywołał to okrucieństwo. Absolutnie nie. Chcemy normalnego życia w normalnej Europie, gdzie narody żyją w przyjaźni i tworzą wspólne dobra. No, my to poprzez muzykę, poprzez tą pięciolinię próbujemy robić. Inni walczą w inny sposób, ale chcemy być ramię w ramię z tymi ludźmi, którzy stoją po tej stronie światła, po tej stronie prawdy.
Ta wojna się czuje, prawda, we Lwowie?
Tak, tak, tak. Mimo tego, że powiedzmy sami Lwowiacy czy Lwowianie starają się nie okazywać tego. Uśmiechają się, prowadzą też życie towarzyskie, są aktywni zawodowo, każdy wykonuje swoje obowiązki, co jest naprawdę godne podziwu. Z drugiej strony to oni też mają tą taką świadomość, że no gdzieś ten dochód narodowy musi być przetworzony, prawda? Więc ta aktywność jest bardzo pozytywna, ale wojnę oczywiście że czuć codziennie, czasami 4 razy dziennie, czasami 3 razy dziennie. I to wiadomo, że mówię tutaj o przejazdach tych karawan z ciałami poległych, które przejeżdżają od kościoła garnizonowego, czyli od kościoła dawnego Piotra i Pawła. W tej chwili to jest cerkiew grekokatolicka, chram garnizonowy. I te kondukty, które przejeżdżają za każdym razem na sygnale, niezwykle uroczyście, zatrzymują się na rynku przy ratuszu, jest oddawany hołd, miasto zamiera na te 5 minut, 7 minut, wszyscy klękają, absolutnie wszyscy oddają hołd poległemu i to się widzi po kilka razy dziennie, no to nie sposób nie widzieć tej wojny, prawda? Jak jeszcze mówimy o takich zupełnie przyziemnych i zwykłych sprawach, ja byłam we Lwowie, byliśmy razem 5 roku po rozpoczęciu wojny. Rozpoczynałam festiwal 2 lata temu takim recitalem, to się nazywało preambulum czy preludium do festiwalu, bo nie mogłam przyjechać w terminie, którym się wtedy odbywał festiwal, więc tydzień wcześniej taki koncert został zorganizowany. To wydaje mi się, że wtedy było większe napięcie. W tej chwili może troszeczkę już społeczeństwo się do tego przyzwyczaiło, że są w takim stanie, tak? Wtedy była większa uwaga, godzina policyjna była dłuższa, od 22 trzeba już było być w hotelu, w tej chwili ta godzina policyjna zaczyna się o 24, ale no tą wojnę czuć i to jest smutne, to jest przykre, to jest dojmujące, że są młodzi ludzie, którzy nie mogą swojego życia spełnić i nie mogą się spełnić w tym życiu. To znaczy, oczywiście ich ofiara ich życia jest ogromna, ale czy takie musiało być ich przeznaczenie?
No wyobraźmy sobie, że po właśnie ulicach spacerują właściwie same kobiety, same młode dziewczęta, a jeśli spotykamy chłopców, to są to na przepustce w mundurach, tak, z plecakiem gdzieś spiesząc się, aby tę przepustkę jak najlepiej wykorzystać, albo są to inwalidzi wojenni bez kończyn, bez ręki, bez nogi. Jest to no, po prostu koszmar i jakiś déjà vu sprzed 70 lat, o których babcia opowiadała, mama opowiadała, a teraz my to widzimy na własne oczy, że w XXI wieku takie rzeczy się dzieją w Europie. To jest niewiarygodne, to ja mam ochotę powiedzieć, to jest nieprzyzwoite. To jest po prostu nieludzkie.
I właśnie tak trochę tam jest. To, co świadczy o tym najlepiej, że jesteśmy ludźmi, czyli sztuka, spotyka się z barbarzyństwem, prawda? To jest tak nie... Przepraszam za słowo, niekompatybilny zestaw, że trudno się do niego przyzwyczaić. Myśmy się spotkali we Lwowie właśnie podczas tego waszego pobytu, ale też i mojego, więc dlatego mówię to nie ze znakiem zapytania na końcu, ale z kropką. Tak. Nie, albo to jest, 3 kropkami.
To chwilami jest absurdalne. Mieliśmy podczas festiwalu spotkanie też z innymi wykonawcami. Przyjechał z recitalem organowym Marek Toporowski. Powiedz, Ula, bo to wspaniały instrument w katedrze naszej
tak, tak.
jest.
Tak, niedawno odnowiony zresztą przez polskich organmistrzów i historyków sztuki instrument Śliwińskiego, jednego z największych budowniczych polskich organów, ucznia słynnego Kawajkola. Instrument świeżo oddany i nie wiem, czy to była inauguracja, czy nie, bo tutaj trudno mi powiedzieć, ale na pewno jeden z pierwszych takich dużych recitali, który wykonał artysta polski, Marek Toporowski, wybitny klawesynista, organista. I Marek też był poruszony niezwykle tym faktem, bo był obecny już dzień wcześniej na koncercie niezwykle poruszającym zespołu a cappella Leopolis, zespół ukraiński, który śpiewał łacińskie msze żałobne, czyli takie wpisujące się w tematykę okresu, który mamy, prawda? Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny i właśnie msze żałobne. Oni śpiewają w sposób niezwykle przyjmujący, nie mówiąc o tym, jak pięknie śpiewają czysto i z jak wielką kulturą głosu. To jest coś, co u nas niewiele zespołów osiąga. Dopiero coś takiego, powiedzmy taką jakość, możemy usłyszeć w zespołach niemieckich, których w tej chwili jest bardzo wiele takich kameralnych.
Czy angielskich.
Oczywiście mają przewagę nad tymi perfekcyjnymi zespołami zachodnimi, taką przewagę, że śpiewają z duszą. Że to jest wszystko jeszcze dodatkowo emocjonalne, że nie jest to takie chłodne.
I to nie jest wystudiowane, bo my wiemy, że intelektualnie tam ta szkoła niderlandzka czy londyńska, to jest wszystko rzeczywiście, bym powiedział, ukartowane tak, aby wywołać emocje, aby zrobić tutaj te napięcia. Natomiast oni te napięcia, z nich wychodzą w sposób absolutnie oczywisty.
Naturalny.
I czy to jest muzyka włoska, czy to jest ich muzyka, oni ją właściwie tak przez skórę wyczuwamy i to z nich, mówię, no wychodzi z nich niesamowicie. No, to są czary. No i Marek Toporowski stwierdził, że to jest jakiś absurd zupełnie, że jest wojna, my słuchamy Palestryny, w wykonaniu ukraińskich śpiewaków przyjechaliśmy z Polski tak wygodnie i wspaniale, a tutaj podczas wojny słuchamy Palestryny. Dlaczego i po co?
Powtórzę.
Sztuka jest potrzebna i to widzieliśmy też pracując z młodzieżą, bo to nie tylko koncert, ale też i warsztaty. Prowadziliśmy warsztaty, Paweł prowadził takie orkiestrowe warsztaty, a ja takie lekcje, zna się nazywa to niby lekcjami mistrzowskimi, zresztą Marek Toporowski
też. To była masterclass, absolutnie.
Dla tych, którzy zaczynają naukę gry na klawesynie, to jest też na Ukrainie, a szczególnie we Lwowie zupełna nowość. Ania Iwaniuszenko, która, jak Paweł wspomniał, jest pianistką, zachęconą przed laty przez Romana Stelmaszczuka, może ty się, Ania, zajmiesz klawesynem. I ona tak powoli zaczęła studiować ten instrument, początkowo w Kijowie, potem wyjeżdżała na wiele różnych stypendiów zagranicznych. Dzięki niej Akademia Muzyczna we Lwowie zakupiła instrument, kopię instrumentu francuskiego. Mają instrument porządny bardzo. Filharmonia też otrzymała w darze od jakiegoś sponsora szwajcarskiego dwumanułowy francuski instrument, więc jakby mają trochę lepszą sytuację niż w Szczecinie, jeżeli chodzi o instrumenty, jeżeli chodzi o instytucje, nie prywatne osoby. I ona bardzo intensywnie promuje ten nurt wykonawstwa i zaraża tych młodych ludzi. Jest znakomity skrzypek Sergiej Hawryluk, który uczył się w Kolonii u Midori Zeiler, wybitnej skrzypaczki barokowej. To jest człowiek, który właściwie uważam, że cały jest zbudowany ze sztuki, muzyki i entuzjazmu. To jest człowiek, który grając uśmiecha się, odczuwa tak niesamowicie pozytywne emocje, że to po prostu jest niewiarygodne. I więc w otoczeniu tych ludzi można było prowadzić naprawdę piękne spotkania i warsztaty z młodymi. Oni byli bardzo zaangażowani i nie było tam mowy, że zajęcia mają trwać trochę krócej, że wszystko jak było od 10 do 14, to od 10 do 14:05 siedzieliśmy i tam trzeba było wszystko odbyć. Ich pytania, zaangażowanie i taki entuzjazm to jest coś, czego nam trochę czasami tutaj brakuje na miejscu. Sama jako pedagog.
Ja jeszcze dodam Nazara Szytko, bo był jeszcze drugi skrzypek. Okazuje się, jedno nazwisko.
Ale to już był student.
To był student
Sergiej jest doktorantem i pedagogiem.
Natomiast student trzeciego roku nie odpuszczał profesorowi. Oj nie. Fantastycznie koncertowali. Ja bym jeszcze dodał nazwisko Bogdana Sechina. To jest kompozytor, który jest odpowiedzialny za menadżerkę festiwalową.
Jest w tej chwili dyrektorem artystycznym festiwalu.
I został on właśnie przejął, można powiedzieć, tą sztafetę od świętej pamięci Romana Stelmaszczuka. I to jest ciekawy mariaż. Kompozytor muzyki dzisiejszej, pisący muzykę do teatru. On miał równocześnie premierę w teatrze i przyleciał zaraz na nasz koncert. Jest dyrektorem Festiwalu Muzyki Dawnej. I to jest takie właśnie spojrzenie w głąb właśnie przeszłość, przyszłość. Ja nie wiem, jak to nazwać, ale jak w lustrze przegląda się ta tradycja, którą mamy wspólną i to, co się dzieje dziś i tutaj u nich i w naszych sercach.
Trzeba też dodać, jeżeli mogę uzupełnić to taką ideą właśnie nowego dyrektora artystycznego, było to, by powołać Międzynarodową Radę Artystyczną Festiwalu. I w książeczce programowej są nazwiska wszystkich tych, którzy zostali poproszeni i zgodzili się. I wydaje mi się, że to jest też coś, co daje festiwalowi trochę taki większy rozmach i możliwość współpracy, pozyskiwania środków na realizację różnych projektów. To jest, uważam, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie, bardzo potrzebne i bardzo dobrze pomyślane, żeby właśnie wsparcie było nie tylko ich tam między sobą, tylko jeszcze, że my cały czas myślimy o nich, cały czas się konsultujemy, a może potrafimy pomóc, może zdobędziemy gdzieś pieniądze, tak jak w tym roku fundacja zdobyła też na realizację tego festiwalu przez ZAIX, przez Stowarzyszenie Związek. I Związek Kompozytorów Polskich. Więc to jest coś, co naprawdę pomaga i buduje przyszłość tego wydarzenia.
No i ja bym jeszcze dodał, bo to tak naprawdę przecież nasza działalność w Szczecinie jest taką bliźniaczą działalnością tego, o czym mówimy we Lwowie. No iż czujemy się, no nie tylko, że w obowiązku, ale no czujemy taką silną potrzebę, aby tych młodych artystów, których w tym roku we Lwowie na Akademii Muzycznej poznaliśmy, to nie są już adepci, to są już gotowi młodzi artyści, których można pokazywać na salonach Europy. Ja chcę zorganizować im turnę, mało salon. Ogólnopolskie turnę, bo oni są warty tego, żeby nie zobaczyła ich tylko jedna estrada koncertowa, ale żeby zobaczył ich rzeczywiście świat, bo są świetni i są tak pełni zaangażowania, zapału, no i talentów, że no, niech świat jak najszybciej się o tym dowie, że we Lwowie kultura muzyczna się wspaniale rozwija.
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej w Lwowie, 21. edycja, przeszła już do historii, ale tak jak mówiłeś, Pawle, można słuchać tych koncertów, można je zobaczyć i ponieważ mamy jednak, większość z nas Polaków, barierę, jeśli chodzi o ten alfabet, więc ja proponuję tak, że jak będę zamieszczać tę naszą rozmowę na stronie Trochę Kultury, przypomnę radioszczecin.pl, zakładka Trochę Kultury, to tam umieścimy linki do tych koncertów.
Ja bym jeszcze dodał do tego, iż jest też możliwość wsparcia tej działalności poprzez ten system patronatów. I tam można malutkie cegiełki, tam można za, nie wiem, za $5 czy jakąś właśnie małą kwotą wesprzeć działalność środowiska na Ukrainie artystycznego. Już nie tylko militarnego, ale i artystycznego, tak aby i rzeczywiście życie przynajmniej próbowało oddać jakąś normalność tego, że potrzeby ducha także są zaspokajane w taki sposób w kontakcie ze sztuką.
Oczywiście Lwów to jest duże miasto. To jest duże miasto nie tylko obszarowo, ale i mentalnie. To jest po prostu miasto. Jestem pełna podziwu również dla dyrektora naczelnego Filharmonii we Lwowie, który zawsze w Filharmonii prowadził kilka zespołów. Zawsze działała tam oprócz tej orkiestry symfonicznej, orkiestra Wirtuozi Lwowa i jeszcze jakaś tam mniejsza, jakieś zespoły kameralne, tria, kwartety, chóry. Chór Gloria, jeszcze jakiś chór. I to jest niesamowite, że w tym budynku, który jest jeszcze z XIX wieku, chyba z początku XIX wieku, budynek dawnego konserwatorium, to wszystko się może pomieścić. Kilka zespołów orkiestrowych i kilka chórów. Tymczasem u nas to nie zawsze się tak udaje.
No u nas w jednej budzie jeden pies.
Takie moje już tu prywatne przemyślenia co do jakby aktywności, jedności i zrozumienia i takiego, my jesteśmy razem środowiskiem muzycznym Lwowa, my idziemy razem, prawda? Nie ma jakichś tam podziałów
Tego się powinniśmy uczyć od nich. Bo tego, tak, no jednak mam wrażenie, że nad Odrą trochę tego brakuje.
Nad Odrą, Bałtykiem i Wisłą. Dziękuję pięknie, nie tylko za to spotkanie, nie tylko za tę rozmowę, ale za to, co robicie. Urszula Stawicka i Paweł Osuchowski, muzycy ze Szczecina, Po występach na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej we Lwowie dodam jeszcze, że oboje państwo są założycielami i prowadzą Fundację Akademia Muzyki Dawnej. Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.